Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. W ten niedzielny wieczór w studiu rozmów niedokończonych wszystkich telewidzów wita ojciec Wacław Zyskowski. A temat, który dziś będziemy poruszać, dotyczy Unii Europejskiej, a szczególnie kwestii jej centralizacji i aspektów społecznych i ekonomicznych tejże centralizacji. Rozmawiać będziemy z naszymi gośćmi, którymi są w studio pan dr Michał Sopiński, prorektor Wyższej Szkoły Wymiaru Sprawiedliwości, szczęść Boże, oraz pan Marek Lachowicz, ekonomista i analityk, jest z nami za pośrednictwem internetu. Szczęść Boże, witam.
Szczęść Boże, kłaniam się Państwu.
No właśnie, mówi się, że demokracja jest szczytem rozwoju cywilizacyjnego, jest szczytem rozwoju społecznego. Unia Europejska niezwykły, jakby to powiedzieć, twór demokracji i chyba już wyniesienie tej demokracji na jeszcze wyższy poziom. A oto dzieje się coś, co obserwujemy obecnie na arenie politycznej Unii Europejskiej, a mianowicie możemy powiedzieć, że cofamy się w rozwoju demokracji, to znaczy zaczynamy powoli doprowadzać do jej centralizacji.
Można tak powiedzieć. Przede wszystkim należy powiedzieć, że Unia Europejska jako swoisty twór, pewna federacja, ale państw narodowych, państw, które są ojczyznami dla różnego rodzaju obywateli, to są Francuzi, to są Polacy, to są Niemcy, to jest pewna federacja, która jest związkiem narodów, które chcą do niej przynależeć i które same zgodziły się na to, ażeby wstąpić w jej szeregi. I faktycznie możemy widzieć w tym pewną wartość, że dziś Europa, stary kontynent jest w jednym stopniu zjednoczony, ale przypomnijmy, jakie jest główne hasło Unii Europejskiej, jaka jest dewiza Unii Europejskiej. To jest jedność w różnorodności, in varietate concordia. A dziś te wszystkie próby federalizacji, centralizacji Unii Europejskiej, one idą w poprzek tych głównych założeń ojców założycieli, jak Schumann chociażby, jak de Gasperi. I one mają na celu, można powiedzieć, swoisty prymat państw najsilniejszych nad państwami głównie Europy Środkowo-Wschodniej, a właśnie do tej grupy państw należy Polska. I temu należy się sprzeciwiać, ponieważ ojciec powiedział o centralizacji, ale wielu osób mówi też o centralizacji. I faktycznie to jest świetnie powiedziane. Dlaczego? Dlatego, że są dwa różne modele, które dziś eurokraci współcześni rządzący Unią Europejską, ale właśnie ci, którzy są w Brukseli, w tych centralnych organach władzy Unii Europejskiej, mają pewne dwie odmienne wizje, ale które są przeciwne demokracji, przeciwne pluralizmowi. Jeden z nich to jest centralizacja i to jest model francuski, chociażby prezydenta Emmanuela Macrona, swoistego globalisty, który widzi, że Unia Europejska powinna stać się takim superpaństwem. Superpaństwem, który ma swoją siedzibę w Brukseli, która jest rządzona przez de facto najsilniejsze państwa narodowe, jak Francja i Niemcy, ale oni widzą Unię Europejską jako nowe superpaństwo, które ma kompetencje w zakresie właściwie każdej strategicznej dziedziny. Przez armię, po podatki chociażby, czy wymiar sprawiedliwości. I jest wreszcie wizja jeszcze bardziej groźna. Mianowicie wizja federalizacji. To jest koncepcja już stricte niemiecka. Jak cofniemy się w czasie, to zobaczymy, że tradycje niemieckie są w oczywisty sposób związane z tak zwanymi państwami związkowymi, czyli federacjami. Mamy pierwszą Rzeszę Niemiecką, czyli Święte Cesarstwo Rzymskie. Mamy drugą Rzeszę Niemiecką, czyli Cesarstwo Niemieckie i wreszcie niechlubny przypadek III Rzeszy. I ta wizja niemiecka jest o tyle groźna, dlatego że ona zakłada swoiste centrum, czyli Brukselę, jak i peryferia. I tymi peryferiami według wizji niemieckiej byłyby kraje takie jak Polska, które muszą się podporządkować czemu? Dyktatowi krajów tych najsilniejszych. Więc gra o to, jaka będzie Unia Europejska, to jest gra o podmiotowość, o suwerenność takich krajów jak Polska, jak kraje Europy Środkowo-Wschodniej. I wydaje mi się, że dlatego to pytanie o centralizację, o federalizację jest tak ważne, ale jeszcze ważniejsza jest nasza odpowiedź. Nasza odpowiedź jako polskiego rządu, ale też nas Polaków. Czy my chcemy stracić swoją podmiotowość, swoją suwerenność i stać się malutkim państwem w gronie państw starego Zachodu, jak Francja, Niemcy, bez prawa głosu, państwem, które może jedynie przytakiwać i w zasadzie nie ma żadnej możliwości skutecznej odpowiedzi. I ta gra jest właśnie dzisiaj. W grudniu mamy bardzo ważne głosowanie, możliwe, że już 6 grudnia to będzie głosowanie, jeżeli ono do niego dojdzie, nad kwestiami nowych podatków. Chodzi o tak zwane zasoby własne Unii Europejskiej, bo Unia Europejska co do zasady w zakresie, w którym decyduje o nowych podatkach, czyli o zasobach własnych, musi zgodnie z tą regułą demokratyczną uzyskać jednomyślność państw członkowskich. Ale sama Unia widzi, eurokraci widzą, że o tę jednomyślność jest bardzo trudno. Więc świadomie eurokraci dążą do tego, ażeby zastąpić zasadę jednomyślności, kluczową w takich kwestiach jak na przykład podatki, zasadą większości kwalifikowanej. Czyli oni chcą de facto obchodzić nasz głos, nasz sprzeciw, wówczas nic nie będzie znaczył, o wszystkim zadecydują najsilniejsze państwa, takie jak Niemcy czy Francja, może z pomocą Hiszpanii czy krajów Beneluxu. Więc wydaje mi się to bardzo ważne i właśnie kwestie podatkowe są takim swoistym sprawdzam dla nowych celów Unii Europejskiej, a nim właśnie jest federalizacja.
Powiedział pan, panie doktorze, że Unia Europejska to jest zbiór państw, federacja państw, które chciały dobrowolnie się w tę federację włączyć. Pytanie do ekonomisty, do pana Marka Lachowicza. Czy dzisiejsza polityka Unii Europejskiej nie jest, albo w ogóle polityka Unii Europejskiej tych ostatnich, powiedzmy, 20 lat, nie jest tak skonstruowana, że państwa ościenne, państwa, które żyją, powiedzmy, na terenie Unii Europejskiej, tak naprawdę są siłą rzeczy przymuszone do tego, żeby do niej się włączyć, żeby do niej przystąpić, bo inaczej tak naprawdę będą pozbawione tych wszystkich dóbr, które sprawiają, że no, kraj jest wynoszony jednak na jakiś wyższy poziom, że kraj liczy się w rozgrywce na arenie europejskiej i co za tym idzie też na arenie światowej.
Po pierwsze tak, czy członkostwo w Unii Europejskiej państwom takim jak Polska się opłaca? No przez pewien czas odbywało się ono ze znacznymi korzyściami. No, nie mówiąc już o kwestiach dotacji, dofinansowań, ale nawet no, samo przystąpienie do strefy Schengen. Tak, nie trzeba być w Unii, żeby być w strefie Schengen, ale no, bardzo dużo łatwiejszy jest ruch osób, dużo łatwiejszy jest ruch towarów. Znacznie to ułatwia życie. Natomiast pytanie podstawowe jest takie, no, co dalej z tą Unią? Bo problem, jaki przywódcy unijni chcą rozwiązać, no to przydałoby się w Europie stworzyć mocarstwo. Bo w Europie zawsze mocarstwo było. No, zanim powstały Stany Zjednoczone, no to mieliśmy Wielką Brytanię. Nawet kiedy Stany Zjednoczone już zyskały znacznie na sile, no to mieliśmy przecież Francję, mieliśmy dalej Wielką Brytanię, mieliśmy Niemcy bardzo silne. No ale w tym momencie na terenie, na kontynencie europejskim jest pustka. Rosja też się zwinęła, chociaż Rosja to już taki jest moloch azjatycko-europejski, bardziej azjatycki dużo niż europejski. Rosja się zwija. Zostają tak naprawdę na arenie międzynarodowej Stany Zjednoczone i Chiny. Europa no, również chciałaby rozgrywać, również chciałaby być tym wiodącym graczem. Dlaczego? No bo im większą ma się gospodarkę, im więcej się znaczy na arenie międzynarodowej, tym więcej można. No i wpadli na pomysł niektórzy właśnie tutaj, jak pan doktor już powiedział, nazwijmy to filozofowie polityki, no że przydałoby się stworzyć coś takiego jak Stany Zjednoczone Unii Europejskiej. Czy to jest możliwe? Nie jest możliwe, bo w Stanach Zjednoczonych ludziom przywiedzał wspólne cel. Nieważne, czy ktoś był Niemcem, czy ktoś był Irlandczykiem. Opuściliśmy Europę, pojechaliśmy do Stanów Zjednoczonych, szukamy lepszego życia dla siebie, dla naszych rodzin. A w Europie mamy setki lat, tysiące lat konfliktów, wojen, różnorakich sporów etnicznych. To zasypać będzie bardzo ciężko. Natomiast do czego dążą silne kraje? Silne kraje, też musicie państwo wiedzieć, dążą do tego, żeby w ramach Unii Europejskiej no, te nowe państwa unijne były rynkiem zbytu dla ich towarów i technologii. Także im się to po prostu opłaca, no siłą rzeczy no, będą chciały dążyć do zwiększenia swojej władzy, do zwiększenia swojej strefy posiadania, no przede wszystkim w Unii, bo tu na razie mają najwięcej do gadania, bo na arenie międzynarodowej no to już jest znacznie trudniej. Tu wchodzą państwa azjatyckie, tu wchodzi Ameryka. Ciężej jest się przebić, natomiast wykorzystując instrumenty, mechanizmy Unii Europejskiej, no można jednak te nowe państwa nakierować w stronę zakupu właśnie technologii, towarów, dóbr, usług z tych krajów silniejszych.
Ale teraz, panie doktorze, rodzi się pytanie, czy pozostawienie tej rzeczywistości, jakby to powiedzieć, na przestrzeni tylko i wyłącznie obrotu dobrami i budowania tego imperium, budowania tej potęgi jest sensowne, skoro my widzimy, że Europa tak naprawdę nie robi nic, żeby wspólnie wzrastać w sile, żeby wspólnie się rozwijać, a wręcz widzimy, że ostatnie decyzje, takie jak no, chociażby pakiet Fit for 55, robią wszystko, żeby tak naprawdę przestać się liczyć na arenie międzynarodowej.
To prawda, to jest bardzo słuszna uwaga. Jeżeli zobaczymy sobie, jakie są pomysły, tak zwane strategie Unii Europejskiej na najbliższe kilka i kilkanaście lat, to zobaczymy bardzo dobrze, że są to strategie, które umacniają najbogatszych globalistów, międzynarodowe korporacje bądź najsilniejsze państwa, ponieważ pamiętajmy o tym, że kapitał ma narodowość i ten kapitał, ten bardzo duży kapitał, te największe korporacje, które działają w Europie, to nie są korporacje polskie, to nie są korporacje węgierskie czy czeskie czy słowackie, to są korporacje niemieckie, to są korporacje francuskie, włoskie, coraz rzadziej hiszpańskie. I te korporacje de facto mają ogromne siły lobbyingowe na rządy swoich państw, ale także na władze w Brukseli. I oni z tym pakietem Fit for 55 de facto dążą do zubożenia społeczeństw. Kogo? Przede wszystkim klasy średniej. Jak zobaczymy, na czym polega pakiet Fit for 55, chodzi o pewną gotowość o obniżenie emisji gazów cieplarnianych do roku 2030 względem emisji na początku lat 90. w roku 1990. I koszt, społeczny koszt tej transformacji, która jest ideologiczna, powiedzmy to sobie wprost, ponieważ te aspekty środowiska, ekologii, to jest pewna nadbudowa ideologiczna, ale koszt tej transformacji poniesiemy my wszyscy. Poniesiemy jako społeczeństwa, będziemy biedniejsi, nasze życie będzie gorsze niż jest teraz. W imię czego? W imię różnego rodzaju bajań o czystej planecie, o pokoju wiecznym, który nastąpi wówczas. To są właściwie takie ideologie utopijne, bo jak wiemy z historii, one nigdy nie miały miejsca. To jest swoiste wcielenie nurtów komunistycznych zachodnioeuropejskich, które przepoczwarzyły się w ostatnich kilkudziesięciu latach z takiego, można powiedzieć, komunizmu wschodniego, czy rosyjskiego, czy chińskiego, w stronę ideologii gender, w stronę eurokomunizmu, w stronę globalizmu, czy wreszcie w stronę ruchów ekologicznych. I ta agenda jest bardzo groźna. Ale jeszcze groźniejsze jest to, że eurokraci cały czas tę agendę chcą pchać do przodu, mimo że sytuacja geopolityczna ostatni rok bardzo mocno pokazał, że to jest droga do przepaści, droga na skraj przepaści, szczególnie jeżeli chodzi o bezpieczeństwo energetyczne. Tak, wojna, która wybuchła na Ukrainie, napaść Rosjan na Ukrainę spowodowała, że bezpieczeństwo energetyczne to jest kluczowa kwestia dla wszystkich Europejczyków. Bezpieczeństwo energetyczne, które dla takich państw jak między innymi Polska powinno być zbudowane na naszych zasobach, na tym, co jest u nas w Polsce, czyli przede wszystkim na węglu. Francuzi mają energię atomową. Niemcy dobrowolnie rezygnują teraz z energii atomowej, próbowali przechodzić na tak zwane OZE, czyli na wiatraki, na fotowoltaikę, na tak zwane alternatywne źródła pozyskiwania energii. Ale to nie wystarczy. W momencie, w którym kurek z gazem został zastopowany, nie płynie już z Rosji, nie ma już taniego węgla z Rosji, my musimy wrócić do tego, co mamy, czyli do węgla. A to stoi w sprzeczności z całym pakietem Fit for 55. I teraz pytanie, czy my chcemy wszyscy marznąć w imię chorej ideologii, czy my chcemy jednak wrócić do tego, co jest nam znane i co przez ostatnie 100 lat się sprawdzało. My jako Polacy chyba wolimy oprzeć się na polskich zasobach do momentu, w którym nie zbudujemy własnych elektrowni atomowych i nie możemy w tym momencie zgadzać się na wymysły czy to Francuzów, czy Niemców, a takim jest właśnie pakiet Fit for 55. Czyli musimy w tych momentach, w którym możemy postawić weto, musimy to weto postawić.
Unia Europejska ma narzędzia ku temu, żeby nam skutecznie obrzydzić powrót do węgla. Dziś Barbórka, więc to temat jak najbardziej aktualny. Natomiast ja chciałbym jeszcze cofnąć się do kwestii tej centralizacji, bo takim elementem i takim symbolem, możemy powiedzieć, centralizacji Unii Europejskiej jest wprowadzenie wspólnej waluty euro. I teraz pytanie do pana Marka, do ekonomisty. Na ile strefa euro jest rzeczywistością odwracalną, a na ile jest już rzeczywistością nieodwracalną. Wiadomo, nas póki co bezpośrednio ten temat jeszcze nie dotyczy, choć przecież współpraca międzynarodowa jest bardzo mocna na tej walucie oparta. Natomiast na ile państwa, które się włączyły już w strefę euro, mają jeszcze szansę na to, żeby się w jakiś sposób z niej wydostać? Czy to może pomóc, czy to może zagrozić?
Na pewno proces takiego wydostawania się będzie bolesny, no bo jak się przeprowadziło proces konwersji waluty na euro, tak naprawdę oddało niezależność Banku Centralnego, Europejskiemu Bankowi Centralnemu, no wyplątać się z tego systemu będzie bardzo ciężko. I im dłużej było się w strefie euro, tym będzie ciężej. No bo wiadomo, no to jak się było pół roku, rok, dwa lata, no to jeszcze tam jest w miarę świeże, jak to wszystko wyglądało. No jak się było lat 10, no to już niestety jest coraz ciężej, to też dochodzą kwestie tego, że trzeba będzie wyemitować nowe pieniądze, wyprodukować. No bardzo dużo jest, bardzo to jest skomplikowane i ja uważam, że w przypadku państw już osadzonych w strefie euro jest to niemożliwe. Teraz, czy Polska powinna do strefy euro przystąpić? No tutaj są, ja zawsze będę zdania takiego, że no kraj taki jak Polska, który nie jest krajem małym, który nie jest krajem o nieznaczącym PKB, który jest krajem no, ze wszech miar solidnym gospodarczo, nie powinien lekkomyślnie rezygnować z niezależności, z możliwości emisji własnego pieniądza. Bo w tym momencie Polacy mają bardzo duży wpływ na ogromny element polityki gospodarczej w tym kraju, jaką jest polityka monetarna. W momencie, w którym my oddajemy niezależność do centrum, przyjmujemy euro, no my to tracimy. My nie mamy wpływu na decyzje. No i no, pytanie jest takie, czy my chcemy decydować o sobie, czy my chcemy po prostu oddać tak naprawdę tę decyzyjność komuś innemu. Tutaj teraz różni koledzy ekonomiści z innych, o innych poglądach robią ostatnio kampanię, że dlaczego euro jest świetne, dlaczego tak. No biorąc pod uwagę powiązania polityczne tychże ekonomistów, no bo to się na przykład odbywało na różnorakich tam wydarzeniach politycznych partii opozycyjnych, no mam wrażenie, że najpoważniejszym problemem, jaki owi koledzy ekonomiści mają z tym, że w Polsce jest złotówka, jest to, że to nie ich reprezentant jest prezesem Narodowego Banku Polskiego. Natomiast, także ja mówię, ja z euro byłbym bardzo ostrożny. Natomiast jeżeli chodzi tutaj, rozwinę jeszcze trochę wątek klimatyczny poruszony przez pana doktora, bo to uważam jest bardzo, bardzo ciekawe i bardzo ważna rzecz. Otóż, drodzy państwo, skąd się w ogóle wzięła polityka klimatyczna i jak to jest sprzedawane? Bo tu jest cała masa socjotechnik, tu jest cała masa technik wywierania społecznego wpływu na ludzi i o tym się w ogóle nie mówi. Że państwo, słuchając często o klimacie, nawet w przekazie medialnym jesteście manipulowani. Zaraz powiem, jak to wygląda. Ale przede wszystkim, dlaczego w ogóle Fit for 55? I to nawet nie Fit for 55, bo jest jeszcze Repower EU, czyli jeszcze większy skręt w stronę fotowoltaiki w związku z agresją na Ukrainę. I jest jeszcze non-paper z 9 bodajże września, to z początku września tego roku, gdzie jeszcze silniejszy jest ten skręt w stronę OZE. Otóż o co chodzi? Jak mamy system globalizacyjny, no to na czym polega globalizacja? No państwo bogate produkuje sobie technologię, produkuje sobie różne rzeczy, dochodzi na przykład do wniosku, no po co my mamy płacić na przykład Johnowi $3000 za skręcanie telefonów, jak możemy zapłacić 3000 rupii, nie wiem, Hindusowi w Indiach, żeby on to skręcał. Także wysyłamy po prostu części, tam się tam skręcają, przywozimy kontener, telefon. Problem polega na tym, że ci tak naprawdę wyrobnicy, którzy pracują za grosze, no nie chcą tymi wyrobnikami do końca życia być. A jednocześnie każdy chce sprzedawać technologię. Dlaczego? No bo na technologii jest największe premium, tak? Jak ktoś ma coś unikalnego, co jest ludziom potrzebne, to sprzeda to bardzo drogo. Jak czyjeś kompetencje pozwalają na skręcanie telefonów, no to musi robić tanio, no bo jak nie będzie robił zbyt drogo, no to po prostu firma produkująca telefony znajdzie sobie kogoś innego do skręcania. I teraz europejskim pomysłem, a raczej niemieckim pomysłem, na stworzenie tej przewagi technologicznej było OZE. I to mi nawet podkreślali czasami w rozmowach no sami Niemcy, że taki był plan. Taki był plan właśnie, to tak miało wyglądać. Tylko, że okazało się, że ten świat jak na złość nie chce tej technologii kupować. Chińczycy robią sobie swoje OZE, plus oni mają zupełnie inne podejście, dużo bardziej praktyczne. Także też mają generację z węgla, nie mają z tym problemu. Hindusi kopcą węglem, Stany Zjednoczone robią swoje. No i nagle pojawił się problem, tak? No bo zainwestowano ogromne pieniądze w rozwój technologii. Tej technologii nie ma komu sprzedać. Mało tego, sama Komisja Europejska zauważa, że firmy niemieckie sektora OZE już mają silną konkurencję ze strony firm chińskich. Mało tego, podwykonawcami firm niemieckich, dostarczającymi na przykład komponenty, podzespoły i tak dalej, często są firmy chińskie. Czyli w tym momencie coś, co miało być przewagą technologiczną Unii Europejskiej, siedzi na dostawach z Chin. Problem. No to co może ktoś, kto zainwestował olbrzymie środki i naprawdę kilkadziesiąt lat w rozwój technologii, może zrobić? No najprościej, gdyby się udało sprzedać tę technologię państwom Unii, takim jak właśnie Polska, tak? Stąd ten właśnie to forsowanie różnych pakietów klimatycznych. I jak to się odbywa? To się odbywa pod bardzo ciekawymi, w bardzo ciekawy sposób. Bo mówi się na przykład, no co, no nie chcecie oddychać czystym powietrzem? Chcecie, żeby wam CO2 i różne rafinerie emisje zatruwały atmosferę? I zupełnie się, no i człowiek tego słucha, mówi sobie, no tak, no ja chcę oddychać czystym powietrzem. Tylko tu nigdy, proszę państwa, nie chodzi o to, o zasady, no bo wiadomo, że wszyscy chcemy oddychać czystym powietrzem, jeżeli nic innego by nie miało ulec zmianie. Tylko, że właśnie inne warunki życia też mogą ulec zmianie, i trzeba mieć ustalone priorytety. Trzeba wiedzieć, co jest najlepsze dla gospodarki danego kraju, gdzie polska gospodarka jest na innym stopniu rozwoju niż gospodarka niemiecka. I w tym momencie na tej podstawie dobrać odpowiedni program transformacji energetyki. Natomiast dyskusja medialna polega na tym, że z jednej strony mamy często kreowanych ekspertów. Zaraz powiem, jak się kreuje ekspertów energetycznych. Szermujących takimi bardzo oczywistymi, prostymi kasami. No co, no nie wierzysz, że za zmiany klimatu odpowiada człowiek? No przecież jeździsz samochodem i tu jest CO2, tak? Co, nie chcesz oddychać czystym powietrzem? Chcesz smrodzić? Dlaczego? To są tego typu hasła, tak? Nie mówi się nic o cenach energii. Już nawet niektórzy, proszę państwa, ekonomiści, niby z poważnych think tanków, twierdzą wszem i wobec, że ceny energii nie mają wpływu na konkurencyjność gospodarki. No jak ja przeczytałem, na poważnie to pisali. Proszę państwa, praktycznie spadłem z krzesła. Także a kreacja ekspertów to jest kolejna metoda oddziaływania wpływu. To jest tak zwana technika autorytetu. Jak wygląda tworzenie autorytetu? No bierze się młodego gościa, nieznanego, najczęściej w ogóle niezwiązanego z energetyką, jakiegoś dziennikarza. Zwykle to są dziennikarze. No i ten dziennikarz jest potem, pisze x artykułów energetycznych, no, artykuły dziennikarskie publikowane już na takich serwisach mają, no wiadomo, wzięcie, nazwisko zaczyna być powtarzane coraz częściej, zaczyna być zapraszane tu i ówdzie. No i nagle się okazuje, gość, który na przykład nie ma żadnego wykształcenia, nie wie nic o energetyce, nagle jest ekspertem od energetyki. Tak? I to, tego typu kreacja ekspertów się odbywa bardzo często. I to wszystko, proszę państwa, służy temu, żeby technologię, której tak naprawdę na świecie już nie chcą od wytwórców unijnych, to opchnąć niejako państwo nowej Unii. Teraz ja się absolutnie zgadzam tutaj z panem rektorem, że Polska musi musi osadzać się na własnych zasobach. Bo sytuacja geopolityczna jest bardzo niestabilna i nie możemy liczyć na to, że ktoś nas uratuje w czymś tak ważnym, jak produkcja energii i ciepła. Nie możemy na to liczyć. Bo eksperci zaraz Państwu powiedzą, że połączenia transgraniczne, że przecież są umowy, że systemy się muszą ratować. No ale proszę Państwa, jak był COVID, tak, i jak walczyliśmy o maseczki, tak, czy jakieś podstawowe przybory medyczne, każdy grał na siebie. Jak będzie jakikolwiek kryzys, każdy najpierw zadba o swoich, potem o umowy międzynarodowe. My też musimy liczyć na siebie. My tutaj mamy węgiel, z którego korzystać wypada. Oczywiście transformacja energetyczna w stronę jak najmniejszej emisyjności jest przeze mnie wskazana, ale nie kosztem jakości życia obywateli. Tu nie ma także cel uświęca środki i nasza ścieżka transformacji może być i będzie diametralnie inna od ścieżek transformacji innych krajów Unii Europejskiej. Tutaj Francja no, już ma sytuację dobrą, bo ona ma elektrownie atomowe, ona ma uran, ona ma firmy mogące też te elektrownie serwisować. Ona się opiera o swoje zasoby. Polska też powinna. No, jeżeli mamy za duże emisje CO2 z węgla, to proszę Państwa, jest coś takiego jak technologie redukcji emisji CO2, wychwyt CO2. Ten CO2 jest wychwytywany w procesie spalania, jest spłaczany do, albo przesuwany rurociągiem i spłaczany do kawern, na przykład po kopalniach, albo pakowany po prostu do pojemników i gdzieś deponowany. To bodajże kosztuje 20-30 euro za tonę CO2. I tylko w Polsce się z jakiegoś powodu mówi, że to jest nieopłacalne, bo taką analizę zrobiono, jak ETS-y były po 20 euro za tonę, że no to się nie opłaca, jakby ETS-y były po 40, to wtedy by było na zero, a ETS-y za 40, to nie wiadomo kiedy będą. No a teraz mamy 80. I co? Ktoś mówi, że może, nie wiem, przeliczmy to ponownie, zastanówmy się nad tym jeszcze raz? Nie. Powiedziano, że x lat temu, że wychwyt CO2 się nie opłaca, dziękuję, temat zamknięty. Dlaczego? Nie wiem.
No właśnie, zamiast inwestować w rozwój technologii, zamiast inwestować w to, co może pomóc nam wykorzystać to, co mamy, to stwierdziliśmy, że to jest nam niepotrzebne. I to jest też chyba jakieś takie pokłosie naszego podejścia do Unii Europejskiej, że chyba jednak cały czas z tyłu głowy mamy takie podejście, że jesteśmy tymi gorszymi kuzynami, którzy muszą się o wszystko prosić i są jakby zawsze w drugim rzędzie, na tym zdjęciu zawsze gdzieś trochę z boku.
Tak, to jest takie myślenie, że Polska musiała się długo prosić o włączenie w struktury Unii Europejskiej, o włączenie wcześniejsze w struktury NATO, więc w związku z tym nasza pozycja musi być z definicji gorsza, że bycie Polakiem jest z definicji gorsze niż bycie Francuzem, niż bycie Niemcem, niż bycie Włochem. I niestety to jest podejście znacznej części polskich elit. Ja może wspomnę słowa byłego rzecznika praw obywatelskich, pana profesora Adama Bodnara, który swego czasu, odbierając nagrodę tak zwanego dialogu z rąk właśnie Niemców w Getyndze, powiedział, że Polska jest jak taki lisek, który musiał być oswojony przez małego księcia ze słynnej książki Mały Książę Antoine de Exupéry. Więc Polska nie jest małym liskiem, nie musi być oswojona przez kogokolwiek. Polska jest krajem średniej wielkości, w którym żyje wraz z emigrantami czy imigrantami z Ukrainy prawie 40 milionów ludzi obecnie, która ma silną i zrównoważoną gospodarkę, która zrobiła ogromny skok cywilizacyjny przez ostatnie 33 lata i Polska ma wreszcie tradycje, tradycje narodowe, tradycje państwowe, które mają ponad 1000 lat. Kiedy Bolesław Chrobry organizował zjazd gnieźnieński, to był partnerem dla cesarza Ottona III. Dziś nie może być tak, że polski premier, polski minister sprawiedliwości, polski rząd, przedstawiciele po prostu polskiego rządu nie są partnerami dla swoich niemieckich, francuskich kolegów. Nie. Oni mają mandat pochodzący z demokratycznych wyborów. Oni są reprezentantami naszego narodu i oni na rozmowach w Brukseli muszą być zauważani przez eurokratów, ich głos musi się liczyć. I nasz głos się liczy właśnie z uwagi na to, jakim krajem jesteśmy. Nie jesteśmy krajem bardzo małym, jak Malta, czy nawet odrobinę większym, jak chociażby Węgry. Raz jeszcze powiem, prawie 40 milionów ludzi, silna gospodarka. Jeżeli chodzi o to, jak dzisiaj zapadają ważne decyzje w Unii Europejskiej, to mówimy o jednomyślności. Ona dotyczy tych kwestii najważniejszych. I jakoś, i to należy przypomnieć, nikt nie broni odejścia od zasady jednomyślności, kiedy chodziło chociażby o sankcje na gospodarkę rosyjską. Przeciwnie, wtedy Niemcy mówili hola hola, ale na to my się nie zgadzamy. Nasz projekt stricte biznesowy, Nord Stream 1, Nord Stream 2, może nie zamykajmy tego tak od razu, przecież to są tylko interesy. Tutaj nie zgadzamy się na taki element sankcji, na taki inny. Może nie wyłączajmy bankowości i przepływu systemu SWIFT. Może poczekajmy, może ci Rosjanie nie są tacy źli, nie zgadzamy się, a potrzeba jednomyślności, więc trzeba negocjować. I ci sami Niemcy, kiedy chodzi o pakiety klimatyczne, kiedy chodzi o nowe podatki, mówią, przecież my się na to zgadzamy, my w naszej umowie koalicyjnej, która tworzy obecny rząd, rząd socjaldemokratów i między innymi zielonych, postawiliśmy sobie za cel federalizację Unii Europejskiej, mamy określone pomysły i właściwie obowiązkiem innych państw członkowskich jest zgodzenie się na nasze pomysły, na naszą wizję Europy. I jak oni to argumentują? Przede wszystkim mówią o tak zwanej kulturze demokracji, o kulturze prawnej, która jest bardzo wysoka i która sprawia, że takie demokracje jak Polska, które mają ogromne tradycje, chociażby pierwszej Rzeczypospolitej. Mieliśmy pierwszą konstytucję w Europie, ale dla Niemców to nic nie znaczy. Oni mówią, że polska kultura prawna jest niższa i my musimy dostosować się do tego, co proponują Niemcy, bo ich kultura prawna jest lepszego rodzaju. No i pytanie, jaki to jest rodzaj, tak? Wszyscy pamiętamy nazistowskie Niemcy, wiemy, co z kolei działo się w XX wieku, kiedy mieliśmy NRD i RFN, jak wyglądała wówczas praworządność niemiecka. I widzimy także dzisiaj, jak wygląda praworządność niemiecka, bo przypomnę, że wybory w Niemczech muszą być częściowo powtórzone, bo doszło tam do wielu naruszeń prawa wyborczego. Ale gdzie jest problem z praworządnością? W Polsce. A w związku, że w Polsce jest problem z praworządnością, to przecież lepiej, żeby decyzje podjął ten starszy brat, jak powiedziałaby część polskich elit, czyli Niemcy. A dlaczego te elity tak mówią? To jest pokłosie tego samego, co powiedział pan ekonomista przed chwilą, jeżeli chodzi o kreowanie ekspertów w zakresie polityki energetycznej. Jeżeli spojrzymy na życiorysy przedstawicieli wielu zawodów, przede wszystkim prawników, polityków, to zobaczymy, że bardzo często ich kształcenie odbywało się za pieniądze innych rządów, innych krajów. Bardzo często właśnie za pieniądze niemieckie czy pieniądze francuskie. I wówczas tacy ludzie wykształceni w trochę innych kulturach prawnych, którzy na bardzo ważnym etapie kształcenia przebywali w Niemczech, we Francji, we Włoszech, w Hiszpanii, a zwłaszcza teraz w Brukseli, w krajach Beneluxu, przyjmują ten punkt widzenia, później wracają do Polski i de facto są swoistymi agentami interesów obcych krajów. Bardzo często obejmują później kluczowe stanowiska i oni nie prezentują już polskiego punktu widzenia, ale punkt widzenia kosmopolityczny, europejski, albo można powiedzieć skrajnie, niemiecki na przykład. I to jest ogromny problem z tym, z czym spotykamy się w przestrzeni publicznej, jeżeli chodzi w ogóle o dyskusję o Unii Europejskiej. Jeżeli chodzi o dyskusję o problemach, które toczą Unię Europejską, my spotykamy się ze ścianą, że część Polaków ma nie tyle polski punkt widzenia, co właśnie globalistyczny, europejski, kosmopolityczny, a czasem niemiecki, bo właśnie największa część elit w latach 90., na początku lat 2000 przede wszystkim wyjeżdżała na stypendia do Niemiec. To jest de facto sprzedawanie polskiej suwerenności, jeżeli zobaczymy, za niemieckie ordery. Jeżeli zobaczymy, którzy politycy, którzy przedstawiciele elit prawniczych otrzymują nagrody na tak zwanym Zachodzie, to są to te osoby, które reprezentują w Polsce niemiecki punkt widzenia. To jest chociażby były premier Donald Tusk, który dostał order Karola Wielkiego. To jest chociażby były rzecznik Adam Bodnar, który dostał nagrodę dialogu. Jakoś tych polityków, którzy walczą dziś o polską rację stanu, nikt na zachodzie Europy żadnymi odznaczeniami nie nagradza. Dlaczego? Dlatego, że ich działania stoją w sprzeczności z tym, co próbuje nam narzucić Unia Europejska.
Rodzi się pytanie dalej w temacie tej centralizacji. Mówimy dużo o ekonomii, mówimy dużo o tych wymiarach ekonomiczno-politycznych, natomiast myślę, że też to, co cały czas naszym telewizjom jest gdzieś i przyświeca, to jest też ta kwestia społeczna i ta kwestia też moralna całego prawa, no takiego codziennego, które gdzieś jednak w Polsce cały czas oparte na fundamencie Boga, cały czas oparte na fundamencie wiary katolickiej, jednak kształtuje społeczeństwo i kształtuje nasz kraj od setek lat. Natomiast jeżeli widzimy to, co się dzieje na Zachodzie i prawodawstwo Unii Europejskiej, ono cały czas uderza gdzieś w tę sferę. Więc pytanie brzmi, na ile my jeszcze jako państwo członkowskie, tak jak panowie tutaj cały czas podkreślają, duże, liczące się albo powinno, takie, które powinno się liczyć na arenie Unii Europejskiej i na arenie międzynarodowej, ma szansę ocalić jeszcze te swoje wartości, ma szansę ocalić to swoje prawo, tym bardziej, że widzimy, że już trochę takimi bocznymi furtkami próbuje nam się wtłoczyć i narzucić pewnego rodzaju rozwiązania, które sprzeczne są z moralnością chrześcijańską.
No myślę, że tutaj jest całe gro instrumentów, których używamy w polityce europejskiej, dzięki którym możemy się tam przeciwstawić. Unia Europejska powstała jako federacja państw, ale oparta na interesach ekonomicznych. I jeżeli chodzi o negocjowanie czegokolwiek w Unii Europejskiej, nie trzeba się opierać na stricte argumentach moralnych, ale właśnie na twardej postawie negocjatorów, jeżeli chodzi o różne kwestie. Mamy chociażby mechanizm WET. Możemy różne decyzje wetować, ale przede wszystkim nie powinniśmy dopuszczać do zwiększania kompetencji Brukseli, do zwiększenia kompetencji Unii Europejskiej na te sfery, które są wykluczone ze sfery działania Unii Europejskiej. A takimi właśnie sferami jest, nie wiem, rodzina, polski wymiar sprawiedliwości, kwestia tego, że my w Polsce uznajemy, że małżeństwo tworzy mężczyzna i kobieta. Nie pozwalamy na to, żeby były tak zwane związki jednopłciowe, żeby osoby w takich związkach mogły adoptować dzieci. Nie, to jest element naszej tożsamości konstytucyjnej, który, i to jest ważne, jest chroniony przez Unię Europejską, między innymi w traktatach w artykule 2. Przypomnę, Unia Europejska opiera się na pluralizmie, na poszanowaniu tożsamości państw członkowskich. Nasza tożsamość to jest tożsamość chrześcijańska. Jeżeli Unia Europejska, dzisiejsza Unia Europejska, chce odejść od swojej tożsamości, bo eurokraci bardzo często zapominają o tym, że Unia Europejska też ma korzenie chrześcijańskie. Jest wspólnotą, która początkowo miała być oparta na wartościach chrześcijańskich. Ojciec Święty Benedykt XVI mówił wprost, Europa to prawo rzymskie, filozofia grecka i chrześcijaństwo. Jeżeli dziś Unia Europejska pragnie odrzucić tę spuściznę i zastąpić ją ideologią gender, zastąpić ją tak zwaną ideologią klimatyczną, ekologizmem, to jest to odejście od pewnych fundamentów. I my, kiedy dyskutujemy różnego rodzaju kwestie poświęcone czy zmianom ustawodawstwa w zakresie klimatu, czy zmianom w zakresie wymiaru sprawiedliwości, albo zmianom w zakresie prawa cywilnego, prawa osób, prawa małżeńskiego, my widzimy, że ten cel Unii Europejskiej to jest de facto stworzenie nowego człowieka, nowego obywatela Unii Europejskiej, który odrzuci chrześcijaństwo jako swoistą podstawę moralną, odrzuci poczucie własności, odrzuci takie przymioty, które są tożsame dla nas z dobrym życiem, jak posiadanie mieszkania, posiadanie domu, posiadanie samochodu, czyli te wszystkie przejawy naszej wolności, którą mamy jako ludzie, i zacznie wyznawać ideologię Unii Europejskiej, zacznie korzystać jedynie z rzeczy, nie posiadając ich na własność, zrezygnuje z swoistej autonomii, przestanie płacić gotówką, przestanie jeździć, będzie tylko konsumentem tego, co zaproponuje mu Unia Europejska. A kto stoi za Unią Europejską w tych warunkach? Przede wszystkim globalne korporacje. To jest próba stworzenia nowego obywatela, konsumenta dóbr, który niczego nie posiada na własność, który nie wierzy w nic trwałego, nie ma tej podstawy, którą jest Pan Bóg, jest tylko jakaś rozmyta teoria gender, jest jakieś poczucie niebinarności i właściwie cały czas potrzebuje pomocy, tak? Od różnego rodzaju psychologów, potrzebuje kolejnych pigułek, żeby móc w tej dziwnej wizji, w tej dziwnej utopii żyć, a znikąd już nie może znaleźć ratunku. Także wydaje mi się, że to nie jest tylko gra o to, czy energia w Polsce będzie droga czy tania. To jest bardzo ważne, czy ta energia będzie tania dla nas Polaków. Ale to jest także gra o coś więcej, o naszą tożsamość, o to, czy za 20-30 lat my wciąż będziemy mogli o sobie powiedzieć, że jesteśmy Polakami, że mamy określone wartości i że wreszcie nasze życie jest oparte na jakichś solidnych podstawach. Jeżeli będziemy się na wszystko zgadzać, to wydaje mi się, że możemy wszystko stracić. I oto jest dzisiaj gra.
I jeszcze słowo komentarza pana Marka. Prosimy bardzo.
Ja w takim razie zajmę się trochę... Dobra, przede wszystkim tak. Kwestie praworządności i z czym to jest związane. Otóż proszę państwa, Unia Europejska, Komisja Europejska dąży do zwiększenia swoich wpływów, zwiększenia swojej władzy przy użyciu kilku bardzo sprytnych mechanizmów. Pierwszy jest taki, że proponowane przepisy prawa to są kobyły, to są inkunabuły, to są gigantyczne księgi, których nikt nie jest w stanie przeczytać i zrozumieć, bo tego się nie da. Bodajże całe przedstawienie pakietu klimatycznego Fit for 55 to jest bodajże 3000 stron. No nie da się tego w żadnym rozsądnym czasie przeanalizować i oczekiwanie od kogokolwiek, że poświęci na, że będzie w stanie to zrobić, no to jest absurdem. Takie prawo nigdy nie powinno powstawać. Dalej. Bardzo ważne jest to, żebyście państwo zauważyli, co Unia Europejska robi w tworzeniu przepisów prawa. Otóż wynajduje jakieś słowo, które intuicyjnie każdy rozumie, które jest bardzo medialne, bardzo chwytliwe. Najbardziej bardzo popularne jest takie słowo konkurencyjność, tak? To jest obecne w dyskusji ekonomicznej od 30 lat, co najmniej. Jakoś 30 lat. No i konkurencyjność każdy intuicyjnie rozumie. No tak, no nawet jak państwo słuchacie teraz tej audycji, no słyszycie słowo konkurencyjność, mniej więcej wiecie, macie jakąś swoją opinię, swoją wizję tego, co to może znaczyć. No ale nie ma definicji jasnej konkurencyjności. Unia Europejska też jej nie posiada. Z praworządnością jest tak samo. No, używamy słowa praworządność. No, każdy mniej więcej wie. No, i się zgodzi, tak? No, że prawo, że dany kraj powinien być praworządny. Tak? No, rządzi się z literą prawa. No oczywiście. Tylko problem się pojawia wtedy, że kiedy używamy tego słowa w tworzeniu przepisów prawa, w warunkowaniu wypłat środków, etc., etc., no to nie możemy się opierać na intuicyjnych definicjach, które każdy zrozumie, no bo prawnik jeden, prawnik A sobie zrozumie tak, a prawnik B sobie zrozumie inaczej. Nie, musi być jasna definicja, której się wszyscy trzymają. Takiej definicji nie ma. I Unia Europejska tworzy takie definicje często z bardzo dużym opóźnieniem. No, weźmy na przykład rozszerzoną odpowiedzialność producenta. Pierwszy raz się to pojawiło, to jest, proszę państwa, związane z odpadami, tak? Związane z wypuszczaniem odpadów plastikowych, tak między innymi. No i pojawiło się to bodajże w 2008 roku, że jest rozszerzona odpowiedzialność producenta. Definicja się pojawiła 10 lat później. Także Unia Europejska sobie stworzy takie mechanizmy, no, Komisja Europejska stworzy takie mechanizmy do zwiększenia władzy. No to jest coś, na co Polska się nie powinna godzić. Teraz jak tutaj Polska może się bronić? Bo pojawia się też wiele głosów, na przykład, że no, nie możemy wetować, bo właśnie tutaj też co pan rektor mówił, że Polacy, część przynajmniej Polaków, ma jakiś kompleks niższości wobec Zachodu. To mnie nie dziwi, natomiast ja zwracam uwagę, że na przykład Amerykanin nigdy nie będzie przepraszał za granicą za to, że jest Amerykaninem. A dlaczego w Polsce wygląda to tak, jak wygląda? Otóż dlatego, że ta świadoma patriotyczna część społeczeństwa, która rzeczywiście nie przepraszała, która biła się o ten interes narodowy, przez ostatnich kilkaset lat była w Polsce fizycznie eksterminowana. Powstanie styczniowe, no bardzo wielu patriotów życie straciło. Powstanie listopadowe, bardzo wielu patriotów straciło życie. Rozbiory, pierwsza wojna światowa, druga wojna światowa, okupacja potem tak naprawdę sowiecka i PRL. Przez lata całe Polacy są rzeźbieni i trasowani, żeby nie mieli własnego zdania, żeby nie walczyli o swój interes, tylko żeby właśnie mieli takie poczucie niższości. Też polegało to na eliminowaniu tutaj różnych elementów polskiej kultury. Ciekawostka, proszę Państwa. Czy wiecie Państwo, że na przykład nie ma żadnych praktycznie zapisków o polskiej szkole szermierki na szable? Jest szkoła fechtunku włoska, francuska. Zapiski dotyczące szkoły polskiej zniszczono. Zaborcy zniszczyli. Zniszczono na przykład też to, jak hodować konie kucarskie, bo proszę Państwa, to nie jest proste wyhodować konia, który biegnie, który galopuje z innymi w szyku na strzelającą piechotę wroga. Także to jest ten problem. No i właśnie część Polaków, to też tutaj dużą rolę odgrywa propaganda, różne takie instytucje wpływu, że no interesuje się ich, żeby byli tacy no wdzięczni, że ten dobry pan z zachodu pogładził po główce i pochwalił. Otóż Polska, uważam, i przede wszystkim polscy politycy, przede wszystkim osoby rządzące Polską, powinny realizować interes Polski. Jednym z instrumentów właśnie tego, takiego realizowania jest weto, bo znowu się używa kompletnie absurdalnej linii argumentacyjnej, że no zaczną na nas krzywo patrzeć, bo wywrócimy stolik i tak dalej. Nie. Weto to jest normalny instrument negocjacyjny. To nie oznacza końca negocjacji. To jest po prostu powiedzenie czegoś takiego. To, co jest na stole, nam się nie podoba, zaproponujcie nam coś lepszego. Bo jeżeli według tych geniuszy dyplomacji, ekonomii, polityki, no dobre negocjacje polegają na tym, że przychodzi się do stolika w Brukseli, akceptuje się wszystko, co zostało podane i potem się płacze publicznie w kraju, że rzeczywiście no Bruksela nas czekała, a jednocześnie się jeździ do tej Brukseli i bierze ordery, no to ja gratuluję pomysłu, w takim razie takie osoby nigdy nie powinny trafić do władzy w tym kraju. Weto jest absolutnie jednym z instrumentów, których można użyć, jeżeli sytuacja tego wymaga. To już jest decyzja odpowiedzialnych osób za negocjacje, czy to weto zostanie użyte. Absolutnie być może. Natomiast też kolejna rzecz, tak, spekulacja o ETS-ach. Ja proszę Państwa, no na przykład w zeszłym roku się pojawiło, że właśnie za ceny prądu odpowiada w dużej mierze spekulacja na uprawnieniach do emisji CO2. Ja opuszczałem w zeszłym roku dwa raporty no, solidnym uzasadnieniem ekonomiczno-statystycznym, że ta spekulacja rzeczywiście, że te banki cenowe rzeczywiście występują. I teraz czemu ja te raporty, czemu ja robiłem co mogłem, żeby to trafiło do jak największej liczby decydentów, polityków, europosłów, ministerstw i tak dalej? Przede wszystkim dlatego, że to jest bardzo dobry argument negocjacyjny. Tu nie ma znaczenia tak naprawdę, proszę Państwa, czy spekulacja jest, czy jej nie ma. No tutaj jest, to jeszcze lepiej. Ale chodzi o to, że jeżeli ja mówię przy stoliku w Brukseli, że system jest zły, bo sprzyja spekulacji, no to mam argument, mam kartę, którą mogą wykorzystać. Alternatywa, jaką proponowali koledzy eksperci, no dużo bardzo uznani od energetyk. Ja żadnym ekspertem od energetyki nie jestem, myślę, nawet nie znam się tam trochę na ekonomii. No proszę Państwa, koledzy eksperci energetyki mówili, o po co to w ogóle robić, po co w ogóle się tym zajmować. Lepiej myślmy o tym, jak zarobić na tym, co wejdzie, bo to wejdzie i tak, i my z tym nie mamy, my nic z tym nie możemy zrobić. No to jeżeli mamy, proszę Państwa, takie nastawienie, no to już może w ogóle podpiszmy tutaj traktat, że cedujemy w ogóle wszystkie kompetencje państwa polskiego na rzecz Brukseli, bo po co w ogóle robić cokolwiek, tak? No, ja uważam, że absolutnie można walczyć, jest sens walczyć. Stoliki negocjacyjne to jest pierwsza linia frontu. To jest pierwsza linia frontu, która nas nic nie kosztuje, bo to jest analiza propozycji. To nie jest pojawienie się realnego problemu, tak? To nie jest na przykład problem, jak dostosować, jak wprowadzić regulacje. Co poświęcić na przykład, żeby móc opłacić coś. To nas nic nie kosztuje. To jest tworzenie papieru. To są negocjacje. To jest ustalanie zasad. No właśnie, lepiej negocjować teraz niż później.
No właśnie, kto jak kto, ale to akurat Polacy powinni wiedzieć, jak używać weta. Mają w tym doświadczenie przecież przez lata wolności szlacheckiej. To tak trochę pół żartem, pół serio mówiąc. Bardzo dziękuję za tę część. Teraz gorąco zapraszam naszych telewidzów do tego, żeby włączyli się we współtworzenie naszego programu. Przypomnę, centralizacja Unii Europejskiej, aspekty społeczne i ekonomiczne to temat naszych dzisiejszych rozmów. Przypomnę numery telefonu do naszego studia 56 657 0011 i 56 657 0012. Dla tych, którzy korzystają z telefonii w naszej rodzinie, dwa numery telefonu 536 600 300 i 536 600 400. Dla naszych telewidzów z zagranicy 48 to oczywiście kierunkowy do Polski, a następnie 56 657 0013 i 56 657 0014. A z nami są pan dr Michał Sopiński, prorektor Wyższej Szkoły Wymiaru Sprawiedliwości oraz pan Marek Lachowicz, ekonomista i analityk. Odbieramy pierwszy telefon od naszych słuchaczy, halo, telewidzów.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
I Maryja Zawsze Dziewica, któż się do nas dodzwonił?
Kazimierz z Mazowsza z tej strony.
Witamy, panie Kazimierz.
Ja tutaj dzwonię, no oczywiście tutaj zgadzam się, zwłaszcza tutaj z panem ekonomistą, przepraszam, nazwiska nie zanotowałem, wyleciało mi z głowy. Niemniej jednak muszę zaprotestować tutaj, bo no nie uważam, żeby pan Tusk był prawnikiem, bo tam padło takie zdanie. Niemniej jednak dzwonię w takiej sprawie, bo mówimy o aspektach, jakby to ująć, zewnętrznych, aspektach unijnych, a wydaje mi się, że jeszcze bardzo ważny jest aspekt Polski, prawników polskich, i to nie tylko tych stypendystów, prawda, tych, którzy też wyznają tą wizję Klausa Schwaba, o której tu była między wierszami mowa, ale ogółu prawników, tego środowiska, które no niestety jest podzielone, ale przecież to środowisko widziało, co się działo i wcześniej, i później, to bez względu na to niestety, kto by nie rządził. Tutaj przykład sędzi Stoczyńskiej, tak, która rozjechała człowieka związanej z PiS-em, która odpowiedzialności nie poniosła i jeszcze została wzięta wykształcenia sędziów i prokuratorów. Tam pół żartem, pół serio powiem, że może jeszcze etyki. I jest też kwestia Jacka N., tego adwokata z Półtuska, prawda, który tu nam zawsze dosyć mocno działa. No i właśnie też to, żeby te elity nasze, prawda, jak tutaj premier pojechał to do Brukseli, dwa razy podobno go oszukali, coś podpisał, co innego mu obiecano, potem z tymi czołgami, gdzie do dzisiaj jest niestety przedmiotem kpin w Niemczech, że pomylił słowo dać ze słowem kupić. Także no właśnie, jak mówiliśmy tutaj o tej Polsce szlacheckiej, przecież ona padła oczywiście na skutek działań opozycji, bo to potop przede wszystkim, ale właśnie nie zapominajmy też o tych czynnikach wewnętrznych, a wydaje mi się, że tu jeszcze mamy sporo do naprawy. Także to tyle, przychodzę na odbiór.
Bardzo serdecznie dziękujemy, panie Kazimierzu, za te uwagi i za te spostrzeżenia. Panie doktorze, słowo komentarza.
Ja myślę, że pan Kazimierz zwrócił uwagę na pewien problem. Problem z polską klasą prawników. Niestety ona przez wiele lat trwała, także po roku 89, w takim przeświadczeniu, że prawnicy z definicji, w momencie, w którym uzyskują pewne uprawnienia zawodowe, stają się prokuratorami, sędziami, notariuszami, komornikami, właściwie otrzymują taki glejt wiedzy na temat wszystkiego. Glejt, można powiedzieć, nie bójmy się tego słowa, wręcz świętości, i nic nie może im się stać. Niestety ta wizja prawników jako pewnej nadzwyczajnej kasty, bo to słowo bardzo często pojawia się, jest wyparciem tej podstawy, dla której w ogóle prawnicy są pewną grupą zawodową, szeroko pojmowaną, a tą podstawą jest to, że prawnik to jest zawód zaufania publicznego. Zawód, który ma służyć wszystkim obywatelom, zmagać się z problemami, jakie nas spotykają, bo rzeczywistość prawna jest trudna. Mamy świat gąszcz przepisów prawnych, w którym nie każdy potrafi się doskonale poruszać. I prawnicy są właśnie po to, żeby ułatwić to poruszanie się w tym świecie, w tym systemie prawnym. Czasem sędziowie wymierzają pewne kary, orzekają o tych sprawach, ale dlatego, że my ufamy, że oni to prawo znają i że robią to sprawiedliwie i w sposób słuszny. Prawo to jest sztuka tego, co dobre i słuszne. To jest klasyczna definicja prawa. I niestety my przez lata uczyliśmy prawników tylko i wyłącznie brzmienia przepisów. Tak, jasnego brzmienia przepisów. Prawo jest takie, tak je stosujemy, ale nie uczyliśmy w ogóle postaw prospołecznych, odpowiedzialności za to, co się czyni, za to, że sprawuje się de facto wymiar sprawiedliwości w Polsce. I próba, a taką próbą była właśnie reforma wymiaru sprawiedliwości ministra sprawiedliwości pana Zbigniewa Ziobro z roku 2017, ona w znacznej części została zablokowana. Niestety nie udało się zreformować sądownictwa w taki sposób, jak pan minister sprawiedliwości to widział. Mieliśmy weto, w tym wypadku weto prezydenckie. Później próbowano reformować wymiar sprawiedliwości ustawami prezydenckimi. Później także pan premier Mateusz Morawiecki i jego środowisko dołączyło do prób reform takich instytucji, jak chociażby Sąd Najwyższy, ale to wszystko miało być już wówczas robione w tak zwanym dialogu z Unią Europejską. No ja zapytam się, w jaki sposób można reformować coś w Polsce w dialogu na przykład z obcymi instytucjami, z instytucjami niemieckimi, z instytucjami z Brukseli. Jeżeli regulujemy coś w Polsce, mamy na to jakiś pomysł, to zróbmy to jako suwerenne państwo tak, jak my tego chcemy. Polski wymiar sprawiedliwości nie jest ujęty jako kompetencja Unii Europejskiej. My wybieramy tutaj polskie władze i one mogą o polskim wymiarze sprawiedliwości decydować. Był pomysł tego uzdrowienia, niestety to zostało zablokowane.
No tak, tylko że tutaj dochodzimy do sytuacji, którą mamy chociażby dzisiaj w perspektywie KPO, gdzie właśnie kwestia wymiaru sprawiedliwości jest tą rzeczą, która z jednej strony nie jest w kompetencji Unii Europejskiej, ale z drugiej strony jest narzędziem, którym no jak taką pałką trochę bije się nas cały czas po głowie, bo albo, albo. I teraz znowu jesteśmy spychani na własne życzenie, to też żeśmy o tym dzisiaj powiedzieli, w perspektywę tych z drugiego rzędu, tych trochę gorszych.
Tak, no tutaj kwestia KPO i wypłaty środków i tego, że te środki wciąż nie są nam wypłacone, to jest pokłosie niestety zgody na mechanizm warunkowości. Ostrzegał pan minister Zbigniew Ziobro wielokrotnie, wielu prawników w Polsce, ekspertów ostrzegało, że nie można na ten mechanizm warunkowości się zgadzać, bo to jest swoisty bat, to jest oddanie, to jest pokazanie kart szulerom, którzy przy stoliku gdzieś w Brukseli grają z nami o przyszłość Europy, o przyszłość Polski w tej Europie. Niestety to już jest za nami i tego już nie odzyskamy. Ale co możemy zrobić teraz? Bo należy szukać rozwiązań. Dzisiaj należy stawiać twarde weto w każdej sprawie po to, żeby te środki z KPO odzyskać. Może czym są środki z KPO? Powiem pokrótce. Wyobraźmy sobie, że to może wrócimy do tego.
Odbierzemy kolejny telefon od naszego telewidza. Halo?
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus. Maria zawsze Dziewica.
Teraz i
Michał
zawsze.
Z metropolii nowojorskiej.
Witam.
Jeden z aspektów, które nie są poruszone, który jest bardzo ważny, co robią te wszystkie przemiany, jest to deprawacja jakby narodu poprzez ten taki totalny malopraktyk. Malopraktyk to jest błąd w sztuce. We wszystkim, czego się dotyka, widzimy ten malopraktyk, czy w sądownictwie, czy w tej reformie, czy w zamykaniu kopalń, które są sprawne, prawda? We wszystkim, co chcemy niby wprowadzić od Unii, to wszystko jest na opak. Francja, prezydent Francji w Ameryce prosił, aby USA zastopowało ucieczkę wielkich firm z Europy do Francji. Ameryka się na to nie zgodziła, bo to jest wolny rynek, ale uciekają te firmy. Holandia zamyka 3000 farm holenderskich, a Holandia jest przecież jednym z największych producentów żywności. Czy uważacie państwo, że prawdziwy, że ludzie, którzy mają odrobinę zdrowego rozsądku rządzą tą Unią, to co się dzieje w Polsce, to było kiedyś w Brazylii. Brazylia pokazuje, do czego prowadzi dewastacja prawa. dziękujemy panu prezydentowi za to. Demonstracja prowadzi do tego, że na prezydenta stawia się człowieka, który był, miał wyrok 10 lat, przychodzi do niego gang ludzi, którzy reprezentują prawo i mówi, my cię postawimy na prezydenta, ale będzie robił to, co my chcemy. Człowiek, który miał wyrok, ten wyrok mu zniesiono, prawda? On miał wyrok za największą. Dlaczego? Bo najlepiej kradł, bo miał największa korupcja wtedy w Brazylii. I jego się stawia na prezydenta, on wygrywa. Księga Syracha, my jesteśmy katolicy, poucza nas, że nie pożycza się od ludzi bogaczy, prawda? To dlaczego premier pożyrował Unii Europejskiej pożyczkę, którą mógł przecież sam tą pożyczkę wziąć, Polska miała świetny te notowania, mógł sam tą pożyczkę wziąć i spłacić, już by rok temu mielibyśmy te pieniądze. Po co tam było tym ludziom tej Unii, która, przecież wiemy, że tam jest lepsi wspaniacy siedzą i oni lepiej to forcę umieją liczyć niż my, no to po co było im to żerować, skoro jest tam 27 krajów, a my mogliśmy sami to wziąć. Mm-hmm. Te wszystkie elementy, młodzież na to patrzy, ludzie starsi na to patrzą, to wszystko widzą, jaka jest totalna deprawacja. I przecież nawet po tych telefonach, co ludzie dzwonią do Radia Maria, wszyscy prawie narzekają na jakąś sprzeczność, na jakąś robienie coś wbrew logice,
Panie Michale, bardzo serdecznie dziękujemy. Oddamy głos naszym gościom. Mniej więcej sytuacja została zarysowana. Bardzo, bardzo gorąco dziękujemy za ten telefon i pozdrawiamy wszystkich naszych rodaków, również mieszkających w Nowym Jorku i wszystkich mieszkających za granicą. Pytanie i słowo, prosimy o słowo komentarza pana Marka.
Oczywiście. Otóż podstawowym błędem, uważam, jaki polska delegacja popełniła w podpisywaniu KPO, w zgadzaniu się na KPO, było zgodzenie się, jak tutaj powiedział pan rektor, na mechanizm warunkowości, ale wystarczyło zauważyć, że ten cały mechanizm opiera się na słowie, które nie jest jasno zdefiniowane. I tutaj powinna się zapalić czerwona lampka, no tutaj każdy nawet, no student, nawet każdy licealista jakiś taki rozgarnięty, powinien, umiejący czytać ze zrozumieniem, no powinien zwrócić uwagę, że no czegoś takiego być nie powinno, że nie można warunkować wypłaty naprawdę sporych środków na czymś tak naprawdę uznaniowym. Bo wtedy nie wiadomo, czy w ogóle jakiekolwiek środki dostaniemy. No, pan tutaj, premier, wyszedł z założenia, że no, jak się dogadał, to ludzie honorów tutaj w Komisji Europejskiej tego słowa dotrzymają. No, jak się okazało, tak się okazało. No, czy można to było przewidzieć? Myślę, że to można było przewidzieć. Pan premier był ostrzegany, no, ale stwierdził, że jednak tutaj on lepiej wynegocjował, no, się okazało, że lepiej. No, teraz, czy Polska mogłaby swoje środki uruchomić, czy mogłaby swoje środki pożyczyć? No, ogólnie mogłaby. Ogólnie mogłaby, można było coś takiego zrobić. Być może nie na taką skalę, ale na pewno można było takie fundusze stworzyć. Zresztą Niemcy w tym momencie teraz pragną zapakować 200 miliardów euro z własnych pieniędzy na walkę z kryzysem energetycznym i tutaj no jakiegoś wielkiego protestu ze strony Brukseli. To nie ma, no taki. Zbadamy, czy to nie jest nielegalna pomoc publiczna. No, dla urzędników nic złego się nie dzieje. Tutaj państwa różne mniejsze członkowskie są oburzone, ale nic złego się nie dzieje. Jeżeli chodzi natomiast o tutaj, bo tam była jeszcze chyba kwestia kompetencji różnorakich pracowników. Tutaj problem, ja uważam, że to jest bardzo poważny problem systemowy, bo musicie państwo wiedzieć, że no jednak urzędnicy, na przykład pracownicy ministerstw, którzy często wykonują bardzo odpowiedzialną i trudną pracę, no są chronicznie dopłacani w porównaniu do zarobków, jakie można uzyskać na podobnym stanowisku w banku, w konsultingu czy w jakiejś innej tego typu firmie. Oczywiście no, część pracowników różnych ministerstw no, nie idzie z duchem czasu, nie rozwija kompetencji, nie zatrzymała się na tym, co było wymagane 20-30 lat temu i nie można jej naprawdę usunąć, bo to jest służba cywilna. Natomiast no, tutaj ta reforma by się przydała, chociażby z uwagi na to, żeby móc ściągać do urzędów, do ministerstw bardziej kompetentnych, bardziej takich ambitnych ludzi, którzy po prostu najczęściej nie pójdą pracować do ministerstwa, no bo on nie będzie pracował za na przykład, nie wiem, 5 tysięcy złotych brutto, tylko on pójdzie do konsultingu i dostanie 15. Natomiast drugą jeszcze rzeczą, na którą trzeba zwracać uwagę, jest to, że Komisja Europejska i ogólnie instytucje różnorodne międzynarodowe mają bardzo silny, tutaj bardzo taką dużą marchewkę, bardzo słodką marchewkę, którą mogą zaoferować różnorakim politykom, no bo polityk kiedyś politykiem być przestanie. Do takich zawodowych polityków do niedawna był taki etatowy minister w każdym rządzie, pan Jarosław Gowin, no to można było rzeczywiście etatowy polityk. No jest etatowym politykiem pan Janusz Korwin-Mikke, no tak, no tutaj też od lat w polityce, no tutaj mówię się polityką. Natomiast no, etatowych polityków, no za wielu nie ma i kiedyś się nim być pytanie. No i wtedy na przykład jakiś europejski bank, jakaś instytucja właśnie spod parasola Komisji Europejskiej może zaoferować takiemu człowiekowi spod ochron bardzo wypłatną posadę. No i wtedy no, to jest taka bardzo silna marka. To rzeczywiście no, może taką osobę skłonić do tego, żeby no, jednak tutaj na ustępstwa na rzecz właśnie tutaj komisji czy różnych polityk europejskich pójść kosztem właśnie interesu polskiego.
Panie Marku, tutaj musimy postawić kropkę. Bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszą część, za tę część naszego spotkania. Dalsza część naszej rozmowy, gdzie też podejmiemy temat KPO i wszystkich pozostałych zagadnień już o godzinie 21.30 na antenie Radia Maria, do czego bardzo serdecznie zapraszam. Przypomnę, centralizacja Unii Europejskiej, aspekty społeczne i ekonomiczne, to był temat naszych dzisiejszych rozmów, a w studio gościliśmy pana doktora Michała Sopińskiego, prorektora Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości, Bóg zapłać, oraz za pośrednictwem połączenia internetowego był z nami pan Marek Lachowicz, ekonomista i analityk. Bardzo serdecznie dziękujemy, Bóg zapłać. I do zobaczenia, do usłyszenia. Bardzo państwu dziękuję. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.